Radio Tok Sport. Gwiazdy są po naszej stronie.
Słuchacie Radia Tok Sport. Gorąco polecam, Agnieszka Radwańska.
Hello, I'm Leo Beinacker. You're listening to Tok Sport Radio.
Liczy się tylko sport. Radio Tok Sport.
Witam, słuchajcie Radia Tok Sport. Polecam gorąco, Leszek Miklas.
Pierwsze w Polsce radio sportowe. Radio Tok Sport. www.toksport.pl.
Witam, słuchajcie Radia Tok Sport. Gorąco polecam, Jan Urban.
Radio Tok Sport. Sport do granic wytrzymałości.
Rafał Boguski pozdrawia słuchaczy Radia Tok Sport.
Radio Tok Sport. Kibicuj i przeżywaj emocje razem z nami.
Witam, słuchajcie Radia Tok Sport. Gorąco polecam, Jacek Grębocki.
Takiego radia jeszcze nie było. Radio Tok Sport. Pierwsze w Polsce radio sportowe.
Ciebano, piłkarzyk Wisły Kraków i pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radio Tok Sport.
Witam, słuchajcie Radia Tok Sport. Gorąco polecam, Jan Mucha.
Radio Tok Sport. Gwiazdy są po naszej stronie.
Najwyższy czas rozpocząć magazyn bokserski. Bartłomiej Chrzanowski. Dzisiaj będziemy mówić o podsumowaniu właściwie roku 2009, ale też prognozach na rok 2010. Nie będę sam, mam już kilku ciekawych gości, tak więc zostańcie z Radiem Tok Sport.
Radio Tok Sport!
Niż jest tylko jeden. Kopnę prawą i czy lewym sierpem konia przewrócę, także widzieliście sami. Ale na słowa jeszcze nikt walki nie wygrał. To trzeba wejść w liny i pokazać to, co potrafi, to serce do walki i tak dalej. No wiesz, przyjął dużo ciosów i stał, czyli liczył na jakiś cios, który wiesz, spowoduje, że on by był tym drugą stroną, prawda? Jeżeli przyjmujesz cios od chłopa, który waży 115 czy 116 kilo, no to musisz go odczuć, no ale wiesz, jeżeli jesteś twardy, to przyjmujesz i oddajesz. Kto szybszy, kto myśli, zwycięża. Jeżeli czujesz, że zawodnik jest przymroczony, no to idziesz za ciosem, no bo jeżeli stracisz tą szansę, może być na odwrót. Szybkość jest, dynamika, serce, głowa bardzo mocna, więc mam wszystko, czyli co, odpoczynek i do roboty. Wracam do domu i czekam na propozycję strony telewizji HBO Showtime, z kim będziemy walczyć w przyszłym roku. Znaczy ja się jakoś nie czuję popularny, jestem normalnym chłopakiem ze wsi, który walczy i to wszystko.
Pierwsze w Polsce radio sportowe. www.toksport.pl.
Jest już z nami gość specjalny, Wojciech Gorczyca, człowiek, który boks zna jak własną kieszeń. Witamy, panie Wojciechu.
Dzień dobry państwu.
Panie Wojciechu, wydarzeniem bokserskim w Polsce, jeżeli chodzi oczywiście o rok 2009, był pojedynek Andrzeja Gołoty z Tomaszem Adamkiem. Była to polska walka stulecia. Tylko ja się tak teraz zastanawiam, czy w ogóle ten pojedynek był potrzebny, ponieważ no, wszyscy stwierdzili, że Gołota już nie był w swojej najlepszej dyspozycji, a Adamek bijąc go naraził się części opinii publicznej. Jak pan w ogóle ocenia tą rywalizację?
No ta walka, na mówiąc prawdę, to nie była nikomu specjalnie potrzebna. Była mocno rozmuchana promocyjnie. Obecnych było prawie 14 tysięcy widzów. Wiadomo, że Gołota najlepsze lata ma już poza sobą. Dokładnie za kilka dni kończy 42 lata. Już jest, powiedzmy, mocno wyboksowany i przyjmował bardzo dużo ciosów. No i skończyło się to, jak się skończyło.
Tylko Gołota ma 40 lat, ale też...
42.
42 w tym momencie, no właśnie, ale też w boksie byli tacy zawodnicy jak George Foreman, ostatnio Evander Holyfield, którzy walczyli grubo po 40. Co w takim razie według pana jest taką główną przyczyną braku formy u Andrzeja Gołoty?
No to sytuacja specyficzna, że owszem, zdarzą się zawodnicy w Stanach Zjednoczonych przykładowo, którzy walczą już nieco po 40. Natomiast Gołota był moim zdaniem mocno porozbijany w trakcie swojej kariery zawodowej. Przyjął zbyt dużo ciosów i po prostu nie był w stanie podjąć walki z Adamkiem, który był perfekcyjnie, można powiedzieć, przygotowany specjalnie na walkę z Gołotą. I wiadomo, że już przed pojedynkiem niektórzy mówili, że nie przetrzyma kilku rund.
Mm-hmm. Gołota ponoć ma wrócić do Polski w styczniu jako sekundant. Czy w takim razie możemy już w tym momencie przewidzieć, że Andrzej Gołota zakończy karierę z boksem definitywnie, no i teraz będzie szukał właśnie jakiejś takiej branży związanej ze sztukami walki, ale to już nie będzie boks w czystej postaci. Ostatnio nawet pojawiły się takie opinie, że miałby wystąpić z Hulkiem Hoganem w zapasach. Jak pan w ogóle ocenia taką możliwość, takie szanse Andrzeja Gołoty właśnie w sportach, no takich kontaktowych, w sportach walki, ale nie w boksie?
No wielu akurat byłych pięściarzy, zapaśników czy judoków podejmowało walki najczęściej w K1, jak to robił Paweł Nastula. Nie wyszło mu to na dobre. Tak jak już powiedziałem, Andrzej Gołota jest pięściarzem porozbijanym, ma odpowiedni wiek i raczej byłoby bardziej skazane, żeby skończył ze sportem wyczynowym na wysokim poziomie.
Teraz przejdźmy do naszego drugiego głównego bohatera, któremu poświęcimy większą część uwagi. Adamek tak naprawdę w tym momencie ma przed sobą kolejne wyzwania. Wiemy, że w lutym zmierzy się z bokserem wymagającym, z Jasonem Estradą, a potem, jeżeli oczywiście wygra, z Chrisem Areolą. Czy pan w ogóle uważa, że Tomasz Adamek powinien zmienić kategorię wagową na cięższą? To jest bądź co bądź wyzwanie, które no, pociąga za sobą pewnego rodzaju takie decyzje związane już z treningiem, ale też z tym, że nie do końca Tomasz Adamek musi odnosić sukcesy w ogóle w tej wyższej kategorii wagowej.
To jest bardziej związane z jego rozwojem fizycznym, z wagą ciała. Wiadomo, że po 30 człowiek nabiera masy ciała i raczej by musiał zbijać do wagi niższej, co by mu nie wyszło na zdrowie. Ze względów przede wszystkim fizjologicznych, bo takie były już przykłady. I także otwiera się przed nim szansa w cięższej kategorii wagowej i musi zrobić wszystko, żeby się sprawdzić.
Pan chyba zna osobiście Tomasza Adamka na pewno bardziej niż taki przeciętny słuchacz, niż taki przeciętny odbiorca informacji związanych z boksem. Jaki to jest człowiek w takim życiu prywatnym?
No poznałem go dokładnie 12 lat temu, kiedy był zawodnikiem, który jako skromny chłopak rozpoczynał karierę w klubie Czarni Góral Żywiec. Sam pochodzi z podżywieckiej miejscowości Gilowice. Był chłopakiem skromnym, pracowitym i według mnie nieco za wcześnie przyszedł na zawodowstwo, ponieważ był szykowany na Igrzyska Olimpijskie w Sydney roku 2000, a wcześniej w 1998 roku zdobył brązowy medal na Mistrzostwach Europy. I byłoby bardziej chyba wskazane, żeby właśnie w tym 2000 roku pokazał się jako medalista olimpijski, no nie mówię, że akurat mistrz olimpijski, bo Polakom brakuje właśnie sukcesów na Igrzyskach Olimpijskich. Ostatni złoty medal, przypomnę, zdobyliśmy w 1976 roku przez obecnego prezesa Polskiego Związku Bokserskiego Jerzego Rybickiego. Było to w Montrealu, gdzie wygrał finał z Tadijem Kaczarem. A ostatni medal też był dziełem Jerzego Rybickiego, który jako trener kadry narodowej doprowadził w 1992 roku w Barcelonie do brązowego medalu Wojciecha Bartnika. I na tym skończyły się osiągnięcia Polaków. I był właśnie ten głód medalu olimpijskiego. Przypomnę, ostatnio w Pekinie mieliśmy tylko dwóch zawodników i to w najniższych kategoriach wagowych, Łukasza Maszczyka i Rafała Kaczora, którzy tam praktycznie niewiele zwojowali.
No tak, tylko pan teraz mówi, że w tym boksie amatorskim faktycznie nie mamy zawodników, którzy mogliby nam wywalczyć jakieś medale, triumfy podczas Igrzysk Olimpijskich. No ale tak patrzę teraz na to z innej strony. Są tacy bokserzy jak Jerzy Kulej, jak Marian Kasprzyk, jak Zbigniew Pietrzykowski. Oni potrafili naprawdę osiągać fantastyczne wyniki w tym boksie amatorskim. Jak dobrze wiemy, nie mogli przejść na boks zawodowy, ponieważ wówczas takie były czasy. No ale co jest w tym wszystkim najważniejsze? To, że boks amatorski nie jest w stanie póki co zapewnić żadnemu zawodnikowi tak lukratywnego kontraktu, jak ten kontrakt zaproponowany przez menedżerów w boksie zawodowym. No to jest jednak informacja, która jest tutaj wręcz kluczowa, jeżeli chodzi o przyjście na zawodostwo w przypadku każdego zawodnika.
Tak powinno, jeśli chodzi powiedzmy o boks zawodowy, to uważam, że każdy zawodnik musi rozpoczynać karierę od boksu amatorskiego. Musi przejść tą naukę podstawowego szkolenia i musi odnieść jakieś sukcesy po to, żeby się później przebił na zawodowym ringu. U nas jest tak niestety, że się bardzo kiepsko się sprzedaje medialnie boks amatorski. Nie ma już wielkiego zainteresowania wśród kibiców. Były czasy w Polsce, kiedy impreza rangi mistrzostw Polski, mecze międzypaństwowe pierwszej reprezentacji czy mecze ligowe gromadziły na widowni po kilka tysięcy widzów. Przykładowo pamiętam jeszcze lata 80., kiedy w katowickim Spodku było po 10 tysięcy na meczach, a kiedyś jeszcze w latach 60. był mecz ligowy Gwardia Łódź, Hutnik Kraków. Wtedy to były dwa czołowe zespoły ligowe w Polsce i na ten mecz potrafiło przyjść 8,5 tysiąca ludzi. A teraz jest opinia jednoznaczna, że boks amatorski się sprzedaje medialnie bardzo słabo. No nie ma większego zainteresowania. A nikt się nie urodzi od razu zawodowcem i nie ma na przykład szkółek, czy nie ma klubów, które od razu powiedzą, szkolimy tego człowieka, który chce być pięściarzem na zawodowca. Mhm. Tylko musi zacząć walki na amatorskim ringu.
No tak, faktycznie zwrócił pan uwagę na taki bardzo istotny problem, który się pojawił w ogóle w społeczeństwie dzisiejszym. Otóż generalnie media kreują taki wzór mężczyzny, który już ma być niemalże kobietą. Musi wspaniale gotować, wspaniale tańczyć i zawsze łagodzić atmosferę. No brakuje mi takiego sienkiewiczowskiego romantyzmu, takiej postaci, która jest niezależna, która walczy o swoje prawa i ma charakterek. Mówię o tym charakterze właśnie dlatego, że boks ten charakter twardzi, kształtuje jak najbardziej. Mówili o tym Mariusz Wach, również Dawid Cygan-Kostecki. Wielu zawodników o tym mówi cały czas, że to jest taki główny powód, dla którego rozpoczynają właśnie karierę pięściarską. A teraz bym chciał powrócić już do Tomasza Adamka. Czy w takim razie ten zawodnik w jakiś sposób stara się wypromować boks na przykład w swojej rodzinnej miejscowości?
Tak, założył klub sportowy, który się nazywa Cios Adamek Gilowice. Jest tam taki ambitny szkoleniowiec, Dariusz Kudzia, który tam prowadzi szkolenie młodzieży. Adamek bywa rzadko w swojej rodzinnej miejscowości. Ma być tam dopiero w połowie lutego po swojej walce zawodowej, ale chce, żeby Żywiecczyzna, gdzie zawsze wyrastali, powiedzmy, utalentowani pięściarze, stała się jakąś mekką szkoleniową dla boksu i właśnie w Gilowicach otworzył taką kółkę dla młodzieży. No jeśli chodzi o górala Czarny Żywiec, to tam wyrósł kiedyś olimpijczyk Wiesław Małyszko. No nie zrobił wielkiej kariery, ale niemniej uważam dalej, że klub działający praktycznie przy browarze, Czarni Góral Żywiec, wychował tam wielu znanych pięściarzy. No takim oczywiście najsłynniejszym był Adamek. No i on to chce kontynuować na ziemi żywieckiej.
Jak pan ocenia, może raczej nie ocenia, tylko jak pan patrzy teraz na takie pochodne boksu? Ostatnio walczył Mariusz Pudzianowski z Marcinem Najmanem. Jak w ogóle pan patrzył na tą rywalizację? Czy pana to interesuje, czy pan jednak jest cały czas wierny tej jedynej dyscyplinie sportowej, jaką jest boks?
Nie powiem, że był absolutnie wierny, ponieważ była moda na sporty walki. Kiedyś myślano, że kickboxing przebije ten klasyczny boks. Zawsze będę za tym boksem olimpijskim, za tym szlachetnej rywalizacji na pięści. A na przykład mnie nie przypada do gustu kopanie kogoś po głowie, jak to jest na przykład w kickboxingu. A takie walki jak Pudzianowskiego z Najmanem, to raczej nie mają sensu. To są oczywiście walki komercyjne, które nie wiadomo czemu służą. Bo przykładowo, gdyby chciano zrobić z Pudzianowskiego pięściarza zawodowego, no to nie sądzę, żeby pomimo swojej ogromnej siły coś zwojował na zawodowym ringu. Brakowałoby mu szybkości przede wszystkim i techniki bokserskiej, ponieważ techniki można nauczyć juniora, a nie zawodnika, który już liczy ponad 30 lat i dotychczas miał raczej bardzo niewiele wspólnego z boksem. Także nie ma się co spodziewać, że ktoś na siłę zrobi z Pudzianowskiego pięściarza zawodowego, jak to kiedyś miało z niektórymi w przeszłości. Mhm. Przykładowo, a nieżyjący już nasz mistrz olimpijski w pięciu kulą, Władysław Komar, również starał się boksem, ale nie miał do tego predyspozycji. Nie miał techniki, nie miał szybkości, ale karierę zrobił jako miotacz kulą.
Tylko pan teraz też zwrócił uwagę na taki poważny problem związany właśnie z tą komercjalizacją sportów walki. No, mieliśmy polskie walki stulecia w przeciągu bodajże 2 miesięcy. A przypomnę, walka stulecia to jest termin, który użyto na początku XX wieku, no i potem go powtarzano cały czas. Pierw był pojedynek Jacka Johnsona z Jimmy Jeffriesem, potem była rywalizacja Jacka Dempsey'a z Francuzem Georges Carpentier. Czy pan nie uważa, że trochę jednak ten rynek bokserski no, potrafi sport wypaczyć w swej najważniejszej istocie, ponieważ patrząc chociażby na walkę Wałujewa z Davidem Hayem, mieliśmy no, bardzo jasny obraz tego, że tak naprawdę to zawodnik jest w tym momencie takim pewnego rodzaju produktem marketingowym, a nie jakimś człowiekiem, którego umiejętności odgrywają kluczową rolę. Nie wiem, czy pan wie, o co mi chodzi dokładnie. Chodzi mi o to, że po prostu w tym momencie bokserzy muszą oprócz tego, że mieć jakieś umiejętności, również muszą mieć jakiś swój wizerunek, który potrafi ich wykreować w mediach. To jest coś takiego, powiem szczerze, co chyba ten boks trochę już niszczy od wewnątrz. Boks sam siebie niszczy w tym momencie.
Z tym się zgodzę oczywiście. No musi być wykreowana jakaś osobowość, jakaś postać, która by się mogła przebić na zawodowych ringach. Niestety tych federacji bokserskich, w których rozgrywane są walki o tytuł mistrza świata, jest bardzo wiele. Dokładnie mogę powiedzieć, że ludzie, którzy się znają na boksie zawodowym, są w temacie, sami nie wiedzą ile. I chciałbym też tak przy okazji wrócić do Mariusza Wacha. On w zeszłym roku zdobył tytuł zawodowego mistrza świata, ale w kategorii TWBA, która jest odłamem WBA, jest mało znana. No i ten sukces nie wszyscy doceniają w świecie.
Faktycznie była taka ciekawa sytuacja, że Mariusza Wacha musieli pytać, jak się nazywa niektórzy ludzie, ponieważ go nie potrafili rozpoznać, a jednak no, ten pas posiada po prostu ten bokser. Ostatnio też właśnie byłem na wielu galach bokserskich, w których no, zwycięstwem był jakiś tam na przykład pas, nie wiem, Pomorza, gór czy czegoś jeszcze innego. Faktycznie to zaczyna już przypominać jedną wielką parodię. A teraz już tak wracając do boksu amatorskiego, no i do zawodników, którzy coś mogą zdziałać, tylko jeszcze wszystko przed nimi. Chodzi mi o takie jakieś talenty, które możliwe, że pan już wypatrzył w tych juniorach, w tych kadetach. Czy takie są, czy póki co jeszcze mamy raczej taki okres kiepskiego rocznika, kiepskich roczników w boksie?
Mogę powiedzieć jedno. W tym roku, w mijającym już, w 2009, reprezentacja Polski startowała najpierw na Mistrzostwach Europy w kategorii kadetów. Ta kategoria się obecnie nazywa juniors. Te mistrzostwa odbywały się w stolicy Armenii, Erewaniu i niestety Polacy powrócili z pustymi rękami, bez zdobyczy medalowej. Był tylko jeden udział w walce ćwierćfinałowej. W sierpniu kończącego się już roku mieliśmy Mistrzostwa Europy w kategorii Youth. Jest to kategoria obecnie młodzieżowa, dawna juniorów, zawodnicy w wieku 17-18 lat. Zdobyliśmy jeden medal srebrny i 3 brązowe, co jak na gospodarzy nie jest wielkim sukcesem. No niestety nie pojawił się żaden zawodnik, który byłby wielką nadzieją na przyszłość. Raczej dominowała przeciętność na tej imprezie.
A patrząc teraz na tych młodych bokserów zawodowych, Mateusz Masternak, Andrzej Wawrzyk, który z nich może się wybić? Jeszcze mamy Alberta Sosnowskiego, który ostatnio wywalczył Mistrzostwa Europy, no a wydaje mi się, że jednak też jest przez media w Stanach Zjednoczonych troszkę pomijany, ponieważ no, wydaje mi się, że prezentuje raczej dobry poziom, no i można by go nawet spróbować właśnie w rywalizacji z Tomaszem Adamkiem. Właśnie, no jak pan teraz patrzy na rywalizację Tomasz Adamek, Albert Sosnowski. No i też jeszcze jak w ogóle pan ocenia możliwości Mateusza Masternaka, Andrzeja Wawrzyka, Pawła Kołodzieja, no innych polskich tych młodych bokserów?
No Mateusz Masternak próbuje się przebić. Można powiedzieć, że robi postępy, ale jeśli chodzi o porównując go z Tomaszem Adamkiem, no to jest zawodnikiem słabszym, no i trudno myśleć, żeby w najbliższym czasie nawiązał równorzędną rywalizację. Natomiast z zawodników młodego pokolenia to najbardziej rozwojowy wydaje się Andrzej Wawrzyk. Tutaj w Krakowie, w Małopolsce było sporo zamieszania z jego przejściem na zawodowstwo, ponieważ został jeszcze jako junior porwany czy uprowadzony do stajni zawodowej przez Andrzeja Wasilewskiego do knockout. I jeśli chodzi o Wawrzyka, to powinien jeszcze coś osiągnąć w boksie amatorskim. Powinien się zakwalifikować, jak już mówiłem o Adamku, do reprezentacji Polski Olimpijskiej, zdobyć medal Mistrzostw Świata czy Mistrzostw Europy, a nie jako jeszcze młody, nieopierzony zawodnik przejść do stajni zawodowej. Nie wiem, jak się ta jego kariera potoczy. Jest to zawodnik niewątpliwie utalentowany, silny fizycznie i będziemy z ciekawością obserwować jego dalszy rozwój kariery. I mieliśmy też kolejnego zawodnika.
Może przypomnę, bo dużo mówiłem. Mówił pan teraz o Masternaku, teraz o...
Będziemy o Szpilce mówić, czy nie?
O Szpilce jeszcze nie mówiliśmy. Szpilka to jest też zupełnie inny temat, który też przydałoby się poruszyć. Mówił pan teraz tak o Masternaku, o Andrzeju Wawrzyku. Jeszcze bym chciał spytać o szansę Alberta Sosnowskiego.
No Albert Sosnowski może dojść do pewnego poziomu. Jest to zawodnik, który już osiągnął pewien wiek. Jest to akurat dosyć dobry dla boksu zawodowego, bo tam zawodnicy odnoszą sukcesy dużo później niż w amatorskim. I
chyba wszystko przed nim tak naprawdę jeszcze w tym momencie. Mówię, że wszystko przed nim, chociaż on ma już swoje lata na karku, z całym szacunkiem dla niego, ale wydaje mi się, że w tym momencie właśnie chyba zaczął walczyć tak, jak tego oczekiwali kibice od zawsze, kiedy oglądali jego walki, ponieważ no, ostatnio odnotował dwa dobre spotkania, no i wydaje mi się, że w tym momencie już się drzwi w Stanach Zjednoczonych tak przed nim otworzyły. Chyba o tym dokładnie pan myślał również, tak?
Tak, no on według mnie trochę późno zaczął przygodę z boksem zawodowym. Nie był w Polsce zawodnikiem, który się liczył w boksie amatorskim. Mało kto w ogóle o nim słyszał. Przeszedł do obozu zawodowców i tam zaczął akurat odnosić znaczące sukcesy. Ja uważam, że jeszcze jest dużo przed nim.
A teraz już czas na Artura Szpilkę. To jest w ogóle temat, który ostatnio jest cały czas obecny w mediach bokserskich. Artur Szpilka ostatnio siedział w Wadowicach, teraz przenieśli go do aresztu śledczego w Krakowie na ulicy Montelupich. No, to jest zawodnik, który no właśnie potrafi się już na pewno wypromować w mediach. Już ma w tym momencie takie nazwisko, że od razu będą chcieli go menedżerowie na całym świecie, ponieważ no wiadomo, że zawsze na ringu bokserskim musi być dobry i zły zawodnik. Szpilka będzie chyba tym niby złym zawodnikiem. No ale teraz zastanawiam się, jakie on ma szanse w ogóle w boksie, skoro póki co siedzi w więzieniu.
Mogę powiedzieć, że obserwuję przebieg jego kariery od najmłodszych lat. To był chłopak z rodziny patologicznej, nie znał w ogóle własnego ojca, pochodził z okolic Wieliczki i trener Władysław Ćwierz, który prowadzi Górnika Wieliczka, po prostu go chciał wciągnąć do sportu, żeby go ustawić również życiowo. Zawodnik ten odnosił sukcesy w kategorii dawnej kadetów i juniorów, zdobył kilka tytułów mistrza Polski i w Mistrzostwach Polski Juniorów przykładowo startował dwukrotnie. i wygrywał to jedną ręką albo walkowerami, ponieważ niektórzy zawodnicy się wręcz bali wychodzić na ring, żeby się z nim zetknąć, woleli oddać walkower. I wydawało się, że szansa przed nim stoi przebojem. W roku 2008 występował pierwszy sezon w kategorii seniorów. Wygrał Mistrzostwa Polski, zdobył je w wadze ciężkiej, jak również wygrał turniej Grand Prix i startował w kwalifikacjach do Igrzysk Olimpijskich w Pekinie i niewiele brakowało, żeby stał się olimpijczykiem. I również w tym samym roku podpisał kontrakt zawodowy, rozpoczął walki na ringu zawodowym, nie osiągając zbyt wiele jeszcze jako amator, no wiadomo, że był bezkonkurencyjny w Polsce, ale kategoria wagowa, ta do 91 kg, jest po prostu w polskim boksie amatorskim słaba. Nie ma zawodników wybijających się i pokazała się no, taka perełka jak właśnie Artur Szpilka i od razu został mistrzem Polski. No niestety jego kariera się nie potoczyła, jak się spodziewaliśmy. Wdał się akurat w awanturę, uderzył tam człowieka, no i otrzymał wyrok sądowy. No i teraz trzeba będzie robić wszystko, żeby go przywrócić do życia sportowego.
Jak pan podsumuje rok 2009? Jest pan z niego zadowolony, czy uważa pan, że można było, no zawsze można było lepiej, ale czy raczej jest na plus, czy raczej na minus według pana?
Ale chodzi o polski boks?
Chodzi o polski boks.
No jeśli chodzi o polski boks, to najważniejszym startem pod kierunkiem nowego trenera Stanisława Łakomca był występ na przełomie sierpnia i września na Mistrzostwach Świata, które odbywały się w Mediolanie. Tam reprezentacja Polski nie odniosła żadnego sukcesu. Startowało tylko 4 zawodników, ale żaden z nich nie zakwalifikował się nawet do ćwierćfinału. I co mogę przyznać, że te mistrzostwa w Rzymie wykazały, że boks amatorski wcale nie cieszy się słabszą popularnością na świecie. Boks amatorski cieszy się wręcz dużym zainteresowaniem, ponieważ startowała rekordowa ilość 564 zawodników z 70 kilku państw, a w niektórych kategoriach wagowych było nawet powyżej 60 zawodników. Także to był prawdziwy maraton bokserski, niestety bez udziału Polaków. Wspominałem już o udziale kadetów i juniorów, którzy no niby odnieśli spektakularny sukces, ale biorąc własny ring, zdobycie jednego srebrnego i trzech brązowych medali, to nie jest osiągnięcie wielkie. I także był to pierwszy rok prezesury Jerzego Rybickiego i przed świętami sam stwierdził, że czeka nas wiele pracy. Dokładnie rok temu nastąpiła zmiana na stanowisku trenera kadry narodowej. Ludwika Buczyńskiego zastąpił Stanisław Łakomiec, ale musimy chyba jeszcze poczekać trochę, aż spełni swoje oczekiwania jako szkoleniowiec. Dotychczas pracował w klubach, przede wszystkim w Gwardii Warszawa i jego debiut jako trenera kadry narodowej nie był zbyt olśniewający. Także ten rok można podsumować jako rok poniżej oczekiwań, poniżej przeciętnej.
A w boksie zawodowym Tomasz Adamek, który zmienił wagę na ciężką, ponieważ no, w wadze cruiser już nie było żadnego zawodnika, który chciałby walczyć z Polakiem. Czy ma Adamek szansę w roku 2010 na to, żeby pokonać swoich rywali?
Bądźmy optymistami. Jest to zawodnik niewątpliwie klasowy. Nie można go oceniać na podstawie walki z Andrzejem Gołotą. I ja uważam, że może w tym roku 2010 zabłysnąć na zawodowych ringach i może odnieść sukcesy. Nie chcę przesądzać jakie, ale bądźmy dobrej myśli i pełni nadziei.
Moim gościem był znawca boksu amatorskiego i zawodowego Wojciech Gorczyca. Panie Wojciechu, bardzo dziękuję za ten
dziękuję
wywiad.
Dziękuję również.
Pozdrawiam, no i wszystkiego najlepszego w roku 2010.
Ja życzę nawzajem.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Radio Tok Sport. Gwiazdy są po naszej stronie.
Słuchacie Radia Tok Sport. Gorąco polecam, Agnieszka Radwańska.
Hello, I'm Leo Beinacker. You're listening to Tok Sport Radio.
Liczy się tylko sport. Radio Tok Sport.
Witam, słuchajcie Radia Tok Sport. Polecam gorąco, Leszek Miklas.
Pierwsze w Polsce radio sportowe. Radio Tok Sport. www.toksport.pl.
Witam, słuchajcie radia Tok Sport. Gorąco polecam. Jan Urban.
Radio Tok Sport. Sport do granic wytrzymałości.
Rafał Boguski pozdrawia słuchaczy radia Tok Sport.
Radio Tok Sport. Kibicuj i przeżywaj emocje razem z nami.
Witam, słuchajcie radia Tok Sport. Gorąco polecam. Jacek Grębocki.
Takiego radia jeszcze nie było. Radio Tok Sport. Pierwsze w Polsce radio sportowe.
Ciebano, piłkarzyk Wisły Kraków i pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy radio Tok Sport.
Witam, słuchajcie radia Tok Sport. Gorąco polecam. Jan Mucha.
Radio Tok Sport. Gwiazdy są po naszej stronie.
Przed chwilą mogliśmy posłuchać Wojciecha Gorczyce, który mówił o boksie w Polsce, boksie amatorskim i tym zawodowym, a teraz czas już na boks zagraniczny. Jest ze mną dziennikarz portalu internetowego Boxer.org Piotr Mamot. Witamy, panie Piotrze.
Witam, witam wszystkich słuchaczy.
Panie Piotrze, skoro mówimy o boksie zagranicznym, to chyba czas na tą najważniejszą informację, jaka się tam wydarzyła, no dzieje w ostatnich czasach. Chodzi mi o Filipińczyka Mennego Pacquiao. No wiemy, że już zdobył kolejny pas w kolejnej kategorii wagowej. Miał niebawem się odbyć pojedynek z Floydem Mayweatherem Juniorem, a tu okazuje się, że z tego nic nie wyjdzie.
To znaczy nie do końca można powiedzieć, że nic nie wyjdzie, bo ta walka Pacquiao-Mayweather jest chyba zbyt duża, żeby mogłaby się nie odbyć. Obaj pięściarze, ich promotorzy mają do zarobienia tyle pieniędzy, że ja tak naprawdę nie wierzę w to, że ta walka się nie odbędzie. Początkowo również tak z wybiegami na twarzy śledziłem to, co się tam dzieje, te negocjacje, dopinanie tej klauzuli dopingowej, testów i tak dalej. A tak naprawdę teraz zaczynam się zastanawiać, czy to nie jest po prostu taki show, który ma na celu promocję walki, bo trzeba sobie zdać sprawę z tego, że od stycznia do marca, kiedy ta walka będzie promowana i tak naprawdę oficjalnie ogłoszono tylko 2 miesiące, na promocję tych wielkich walk w Stanach Zjednoczonych przeznacza się dużo więcej czasu. Tutaj nie ma na to czasu, ponieważ Manny Pacquiao w maju rozpoczyna swoją kampanię wyborczą do wyborów w kongresie i to będzie go zajmować w lecie, w przyszłym roku głównie. Mhm. Dlatego też poprzednie wielkie pojedynki, czy Pacquiao Hatton, czy Pacquiao Cotto, czy Mayweathera z Juanem Manuelem Marquezem, to były tak naprawdę te konferencje prasowe, to przypominało taki cyrk objazdowy, który z miasta do miasta przelatuje samolotem, wychodzą pięściarze, wychodzą promotorzy, robi się jakąś scenę, robi się krótki show, pięściarze mówią o sobie kilka gorzkich słów, przytoczają do samolotu, kolejny dzień, kolejne miasto, znowu to samo. Tutaj nie ma na to czasu, nie ma nawet... Chyba będą tylko dwie konferencje prasowe, obie w styczniu, ostatnio 30 stycznia, tak więc od 30 stycznia do praktycznie do początku marca nie byłoby żadnych oficjalnych, medialnych wystąpień, które pozwoliłyby zrobić szum koło tej walki. Tak więc ja nie do końca wierzę, że ta walka się nie odbędzie, bo to jest największa walka od czasu chyba starcia Mike'a Tysona z Lennoxem Lewisem. Tam również można powiedzieć, że były ogromne problemy, żeby tę walkę dopiąć. Ponieważ
no pamiętamy konferencję też, na której doszło do bójki.
Tak, ale tam był taki problem, ponieważ Mike Tyson miał podpisany kontrakt z Showtime na wyłączność, Lennox Lewis miał podpisany na wyłączność kontrakt z HBO. No i w tym momencie praktycznie niemożliwe wydawało się dojście do porozumienia, że ci pięściarze mają zaboksować ze sobą na jakiejś tam, ma być to pokazane przez jakąś tam telewizję, ostatecznie telewizje dogadały się, że zrobią to show wspólnie, więc tutaj nie do końca wierzę, że nie dogadają się i Pacquiao i Mayweather w tych kwestiach dopingowych. No są pewne kontrowersje, jeśli chodzi o Mannego Pacquiao, trochę mijają się w zeznaniach i on, i jego trener, zaczyna się to wszystko mieszać, ale no nie do końca wierzę, żeby Mayweather odpuścił sobie walkę z Pacquiao, bo tak naprawdę dla niego nie ma teraz innego rywala, nie widać kogoś, kto mógłby mu chociaż, nie wiem, na moment zagrozić. A mi osobiście wydaje się, że Pacquiao i tak nie będzie mu nic w stanie zrobić w tej walce, ale ze sportowego punktu widzenia taki rywal jak Manny Pacquiao, mistrz świata w 7 kategoriach wagowych, to jest wymarzony ktoś dla Floyda Mayweathera na przypieczętowanie jego wspaniałej kariery pięściarskiej i ja osobiście jestem pewien, bo tak, mamy już tego dowód. Deadline, dzień, do którego miało być wszystko ustalone, to był poniedziałek, tak? To taki termin dał promotor Mannego Pacquiao. Mamy środę, nie ma żadnych oficjalnych wiadomości, że tej walki nie będzie, że Pacquiao ma zakontraktowany pojedynek z kim innym. Tak więc ja nie wierzę w to, że ten pojedynek się nie odbędzie i jestem pewien, że 13 marca obejrzymy coś naprawdę wielkiego, bo to będzie, bo to wykraczy już poza granicę sfery czysto sportowej, nawet do negocjacji, do mediacji między obozami Pacquiao i Mayweathera został zaangażowany niedoszły prezydent Stanów Zjednoczonych, John McCain. Pacquiao oczywiście, oczywiście, trochę nie wiem czemu, powiedział, że nie zgadza się na żadne mediacje ze strony McCaina, Mayweather był komuś temu przychylny. Na ostatecznie nawet jeśli John McCain jest angażowany do takiej sprawy, no to jest już naprawdę coś dużego, coś, co nie może się nie odbyć.
No tak, John McCain, wielki patriota amerykański. No tak, muszę przyznać, że chyba mi tutaj pan naświetlił teraz faktycznie to, jak to wygląda, że to jest raczej taka promocja tej walki niż po prostu próby jakiejś uniknięcia. No i promocja odbywa się w taki, nawet można powiedzieć, dosyć kulturalny sposób. Nie ma żadnej walki na pięści, tylko po prostu chodzi o jakieś różnego rodzaju próby wynegocjowania nowych warunków, na których ta walka miałaby się odbyć. Zostając przy boksie zagranicznym, ale łącząc go już z tym boksem polskim, no trzeba poruszyć teraz kwestię Tomka Adamka. Tomasz Adamek, pamiętamy, rozpoczął już swoją karierę w wadze ciężkiej, pokonał Andrzeja Gałotę. No teraz przed nim właściwie dwa pojedynki, z tym, że ten drugi nie jest do końca pewny, ponieważ żeby się zmierzyć z Chrisem Areolą, pierw musi pokonać Jasona Estradę. Jak szanse w ogóle ma Adamek w starciu z tymi rywalami?
Jason Estrada na pewno jest mniej groźny rywal niż Chris Areola, ale również myślę, że jest bardzo niedoceniany przez polskich kibiców. Ma taki trochę niepozorny rekord, 16 wygranych, 2 porażki, niby nikogo dobrego na rozkładzie, takiego bardzo znaczącego, ale to jest bardzo niewygodny rywal. Warto pamiętać o tym, że przeboksował 10 rund z Powietkinem, który większość swoich rywali nokautował. No i też z tym Powietkinem nie dał się nawet tak zdominować jak Eddie Chambers, najlepszy obecnie amerykański pięściarz. Tak więc na pewno nie będzie to walka łatwa. Na pewno też Adamek jest faworytem w tym pojedynku. Estrada z Powietkinem pokazał swoje słabości. Z drugiej strony na pewno też dużo wniosków z tej walki wyciągnął i na pewno z Adamkiem będzie dużo lepszy niż z Powietkinem. Jeszcze z innej strony też Estrada zademonstrował z Powietkinem, że nie jest pięściarzem, którego można bardzo łatwo trafić i znakomicie porusza się i do tyłu, i do przodu. Jest pięściarzem uniwersalnym o bardzo szybkich rękach, trochę wolniejszych nogach. Dobrze rusza tyłowiem, słabiej nogami. Tak więc góra, jeśli chodzi o Jasona Estradę, pracuje znakomicie. Gorzej z pracą nóg. I tutaj na pewno przewagę będzie miał dużo Tomasz Adamek. W szybkości myślę, że jest to porównywalne. Wyszkolenie techniczne również. Taktyka będzie tutaj kluczowa i praca nóg właśnie Tomka Adamka. Myślę, że weźmie górę. To może być troszkę podobna walka do pojedynku z Jonathanem Banksem, który odbył się w lutym tego roku. Tam Banks również tak boksował bardzo dobrze taktycznie. Pierwsze 4 rundy Adamek trochę wydawał się zagubiony. Bank spokojnie go punktował, czekał na swoje okazje. Celował w jeden cios, potem się zmęczył. Adamek w konsekwencji był cierpliwy, stosował plan taktyczny nakreślony przez Andrzeja Gmitruka. No i w końcu doszedł ten jego nokautujący cios. No i zakończyła się walka przed czasem. Jasona Estrady raczej Tomasz Adamek nie położy, bo bardzo ciężko jest go trafić czysto. I też mocno ma szczękę Jason Estrada, tak więc tutaj kluczowa będzie taktyka i kluczowa będzie konsekwencja w jej realizowaniu i podobnie będzie z Chrisem Areolą, jeśli dojdzie do tej walki. A czy do niej dojdzie, też nie możemy być do końca pewni, nawet wtedy, jeśli Tomasz Adamek z Jasonem Estradą wygra. Bo Chris Areola w tym momencie, jego obóz rozważa kandydatury 3 rywali. Jest to właśnie Tomasz Adamek, do niedawna był to David Tua, ale David Tua teraz będzie walczył pod koniec marca chyba w Nowej Zelandii, jeśli się z tego nie wycofa, bo jego menadżer i on bardzo często zmieniają plany. Być może wybiorą właśnie propozycję Areoli i HBO, to z nim zaboksuje. A trzeci taki rywal to jest Tony Thompson, potencjalnie najłatwiejsza opcja dla Areoli. Tak więc jeśli na Areola zdecyduje się na łatwą opcję, to będzie to Tony Thompson. Jeśli trochę trudniejszą, to albo Adamek, albo David Tua. No dobrze się to układa, bo jeśli David Tua skontraktuje faktycznie tę walkę w Nowej Zelandii, no to Tomasz Adamek przy nacisku amerykańskich mediów, bo wszyscy dziennikarze amerykańscy naprawdę są bardzo podekscytowani tym pojedynkiem potencjalnym pomiędzy Areolą i Adamkiem, można śmiało powiedzieć, że to nie będzie nie tylko najbardziej wyczekiwana walka pierwszej części roku w wadze ciężkiej, ale w ogóle w całym boksie w przyszłym roku, bo naprawdę starcie Areoli z Adamkiem zapowiada się jako taka klasyczna ringowa wojna. Obaj pięściarze lubią się bić i iść do przodu. I naprawdę dużo szumu już zdążyła w amerykańskich mediach zrobić ta walka, ale jeszcze nie jest do końca dopięta. No miejmy nadzieję, że pod naciskiem mediów i po konsultacjach z dziennikarzami, z kibicami, Dan Gusyn, promotor Chris Aroli, zdecyduje się właśnie na walkę z Tomaszem Adamkiem. No i zobaczymy. Chris Arola na pewno to jest bardziej wymagający rywal Jasona Estrady. Rywal, który zawsze idzie do przodu, jest duży.
No właśnie, jest duży i trochę taki tłusty, powiem nawet brzydko, tak. Ale no niestety to jest taka jego charakterystyczna cecha, która, powiem szczerze, może nawet zbudzić wręcz szok, kiedy się ktoś dowie, że to jest bokser, ponieważ no, sylwetką w ogóle nie przypomina sportowca.
Tak, jest, właśnie, jest duży, silny, ale jest słaby technicznie i Vitali Klitschko pokazał wszystkie braki Chrisa Areoli, tylko że Vitali Klitschko, trzeba pamiętać o tym, że miał dużą przewagę warunków fizycznych nad Chrisem Areolą. Miał większy zasięg ramion, był, pomimo że na nogach już nie tak lotny kiedyś, to punktował go lewym prostym, nie dał mu do siebie się zbliżyć. Tomasz Adamek ma słabsze warunki fizycznie od Chrisa Areoli, jest na pewno ogólnie no, trochę mniejszym fizycznie pięściarzem i to będzie taka próba również charakteru dla Tomasza Adamka, bo to jest bardzo niewygodna sytuacja i deprymująca, kiedy uderza się w pięściarza wszystkim, czym się ma, trafia się go kiedy chce i jak chce, swoimi najmocniejszymi ciosami, on cały czas idzie do przodu. Chris Arola naprawdę ciężko jest zatrzymać, jeśli Vitali Klitschko wpakował w niego paręset ciosów i nie powalił go ani razu na deski, no to Tomasz Adamek musi się uzbroić w cierpliwość również 12 rund, boksować na wstecznym, punktować rywala i nie dać się przy tym ani raz trafić, bo pomimo tego, że te ciosy Areoli są słabe technicznie, no to jeśli już dojdzie do celu mimo wszystko taka bomba pięściarza o meksykańskich korzeniach, to może być ciężko. No, a Tomasz Adamek lądował na deskach już w wadze półciężkiej, w cruiser z Cunninghamem również przeżywał tarapaty, więc no jeśli Chris Areola go trafi czymś dobrym i poprawi, a on jest naprawdę dobry w wykańczaniu rywali, jeśli nadarzy się ku temu okazja, to może być ciężko. Z tym, że mimo wszystko Tomasz Adamek i tak będzie faworytem w starciu z Areolą, pomimo poprzez właśnie swoje lepsze wyszkolenie techniczne i ta walka pokaże tak naprawdę, czy Tomasz Adamek ma szansę na to, żeby być mistrzem świata w wagi ciężkiej, no bo jeśli już pokona Chrisa Areolę, to tak naprawdę zostają tylko starcia albo z braćmi Klitschko, albo z Davidem Hay, bo już nie ma innych, bardziej wymagających testerów dla Tomasza Adamka niż Chris Areola. A z drugiej strony Areola, jeśli przegra z Adamkiem, to myślę, że będzie mógł spokojnie swoje plany o zdobycie mistrzostwa świata odłożyć w kąt i prawdopodobnie jakoś w niedługim czasie zakończy karierę, bo no moim zdaniem jest to jeden z najbardziej przepłacanych pięściarzy na świecie obecnie w zawodowym boksie i myślę, że po jednej, dwóch więcej porażkach raczej już zawiesi rękawice na kołku, a walka z Chrisem Areolą jest jeszcze o tyle ważna i o tyle istotna, że Chris Areola to jest jedyny obecnie amerykański pięściarz wagi ciężkiej, który jest pokazywany w dużych telewizjach w Stanach Zjednoczonych. Można powiedzieć, Eddie Chambers, który 20 marca będzie boksował z Władimirem Klitschko o dwa pasy mistrzowskie wagi ciężkiej w Niemczech i HBO na dzisiaj nie pokazuje tej walki i prawdopodobnie jej nie pokaże. Chris Areola, który nie boksuje o nic, walczy z pięściarzami klasy dużo poniżej poziomu dobrego światowego. Jest w każdym swoim występie pokazywany przez HBO, tak więc naprawdę jest to znakomita okazja, żeby się pokazać amerykańskich widowni, zademonstrować swoje umiejętności na tle silnego, ale rywala spokojnie, w zasięgu, spokojnie do ogrania i można naprawdę sobie wyrobić świetne nazwisko i przy okazji zakontraktować tylko kolejną walkę. No w przypadku na przykład porażki z Władimirem Klitschko jeszcze kolejne pojedynki na dużych amerykańskich telewizjach.
No właśnie, teraz zwrócił Pan uwagę na taką bardzo, bardzo ważną, istotną wręcz kwestię w boksie zawodowym. Chodzi o produkt, jakim jest bokser. Czy w takim razie, jeżeli Adamek wygra z Areolą, to już ma szansę na to, że będzie walczył z braćmi Klitschko albo też z Davidem Hayem? No Pan mówił, że innych testerów już nie ma sensu w takim razie po prostu wykorzystywać, że od razu trzeba już atakować tych najcięższych, ale czy nie za szybko w takim razie też muszę zapytać? Czy to nie za szybko już próbować swoich sił z tymi największymi z wagi ciężkiej?
Znaczy można jeszcze po Chrisie Areoli zrobić jakiś pojedynek w Polsce z jakimś wysokim zawodnikiem, który właśnie będzie stylistycznie bardzo odpowiadał, slowo bardzo odpowiadał braciom Klitschko czy Davidowi Hay i jak gdyby takie pojedynek na przetarcie, przystosowanie taktyki, zobaczenie jak to wszystko funkcjonuje, być może dogranie jeszcze jakichkolwiek szczegółów, ale prawda jest taka o wadze ciężkiej, że ten pojedynek nawet Chrisa Areoli z Vitaliem Klitschko to był taki symbol upadku wagi ciężkiej, no bo jeśli taki pięściarz jak Chris Areola, sam pan powiedział, otyły, nie przypominający zupełnie zawodowego sportowca, dostaje walkę o mistrzostwo świata po tym, jak no nie pokonał w zasadzie żadnego dobrego pięściarza w wagi ciężkiej, no to można śmiało wysnuć wniosek, że tych pretendentów, takich prawdziwych, do walki z braćmi Kliczko czy z Davidem Hay o miano takiego prawdziwego mistrza wagi ciężkiej jest bardzo mało, a właściwie jest ich brak. I oprócz takich trochę ciekawych postaci, jak Mikołaj Wałujew z racji swojego wzrostu, mm-hmm. czy też nie wiem, Aleksander Powietkin, ale również no, nikt specjalnie nie daje mu większych szans ani z braćmi Kliczko, ani z Davidem Hay, no to ciężko jest znaleźć kogokolwiek, kto mógłby stworzyć jakieś ciekawe widowisko. Adamek jest dobrym produktem, jest znany w Europie, coraz bardziej znany w Stanach Zjednoczonych i na pewno taka walka w Niemczech na dużym stadionie piłkarskim z braćmi Kliczko, czy też w Londynie z Davidem Hay przydałaby się znakomicie, zwłaszcza jeśli Adamek teraz wygra te dwie walki i ze Stradą, i za Areolą, to wtedy będzie notowany w pierwszych dziesiątkach rankingów przez wszystkie federacje. Na pewno magazyn The Ring umieści go w pierwszej piątce, jestem tego pewien. I będzie Adamek po prostu będzie uważany za ścisłą czołówkę wagi ciężkiej i za realnego pretendenta do tytułu. Ma ten silny cios, potrafi w ringu myśleć. Władimir Kliczko ma samą szczękę, David Hay ma samą szczękę. Z Witalijem Kliczko to by już było gorzej. No ale jeśli tych dwóch pierwszych pięściarzy Adamek dobrze trafi i po szczęściu mu się będzie go potrafił wykończyć, to może spełnić to swoje marzenie i może być mistrzem świata w trzeciej kategorii wagowej. Oczywiście Władimira Kliczko jest dużo trudniej trafić niż Davida Hay, no dlatego ta walka z Davidem Hay to jest chyba taki, powinien być przynajmniej moim zdaniem najbardziej realny cel obozu Tomasza Adamka.
Mówią niektórzy, że pierw powinien David Hay też pokonać braci Kliczko, ponieważ z nimi sobie poradzi, a potem Adamek pokonać Davida Haya, żeby odebrać mu wtedy te wszystkie pasy, no i mielibyśmy polskiego czempiona w wadze ciężkiej. Ja teraz zwrócę uwagę jeszcze na kwestię treningu. Otóż Tomasz Adamek teraz ma nowego trenera, znaczy może raczej powiem dodatkowego trenera, ponieważ to tak trzeba właściwie nazwać. Moje pytanie jest takie, czy jest on potrzebny, ponieważ wcześniej z niego Tomasz Adamek po prostu nie korzystał?
No jeśli Tomasz Adamek zdecydował się na zatrudnienie tego szkoleniowca, to najwyraźniej zdecydował, że jest mu potrzebny. Ja nie bardzo chciałbym mieszać się tam w personalne jakieś zatargi między Andrzejem Dmitrociem i promotorami Tomasza Adamka, bo myślę, że panowie powinni załatwić we własnym gronie. Mogę powiedzieć tylko tyle, że Andrzej Dmitru to jest człowiek bardzo zapracowany, człowiek o wielu talentach, człowiek wielu interesów. W Polsce prowadzi grupę promotorską, jest też trenerem kilku młodych, obiecujących zawodników i jednocześnie ma zawodnika za oceanem światowej klasy, który puka do czołówki wagi ciężkiej i marzy o tytule w trzeciej kategorii wagowej. I nie da się tego wszystkiego zrobić na 100%, coś jednak trzeba zaniedbać. A wiadomo, że Tomasz Adamek jest obecnie jakby najważniejszym elementem w tej całej układance Andrzeja Dmitruka, dlatego też no, nie chcą zaniedbać niczego w przygotowaniu Adamka. To jest chyba najlepsze rozwiązanie właśnie. Mm-hmm. Taki trener, podczas gdy Andrzej Dmitruk nie może akurat dolecieć do Tomasza Adamka, takie, który będzie prowadził z nim zajęcia czysto bokserskie, bo nie ma chyba sensu, żeby trener od przygotowania fizycznego zajmował się przygotowaniem bokserskim Tomasza Adamka, bo to trochę mija się Salomon, nie od tego jest. Każdy powinien zajmować się swoją częścią w treningu Tomasza Adamka, to jest budowanie tych profesjonalnych teamów, na tym to właśnie wszystko polega i to jest myślę, że bardzo dobre rozwiązanie, które na pewno nie zaszkodzi Adamkowi, a czy mu pomoże, no zobaczymy. Zobaczymy, czy Tomasz Adamek może być jeszcze lepszy niż był w ostatnich walkach, bo to jest już doświadczony pięściarz. Na pewno Roger Bloodworth nie będzie uczył niczego jakiegoś nowego, wprowadza jakichś drastycznych zmian, będzie kontynuował pracę. To jest po prostu taki trener, żeby Adamek miał cały czas kontakt z zajęciami czysto bokserskimi, stricte właśnie takimi pięściarskimi ćwiczeniami, które będą utrzymywać jego formę. I myślę, że nie będzie się to zbytnio zróżnić od tego, czym co próbował wpoić Adamkowi przez ostatnie kilkanaście lat Andrzej Dmitruk. Wiemy, jak się kończyły współprace Tomasza Adamka z zagranicznymi pięściarzami, z zagranicznymi trenerami, jeśli chodzi o pracę w narożniku. No nie wyglądało to najlepiej. W narożniku cały czas będzie Andrzej Dmitruk, to on będzie podejmował najważniejsze decyzje, to on będzie ustalał taktykę na walkę, to on będzie z Tomaszem Adamkiem chodził do ringu i tam będzie mu towarzyszył. Więc to taki dodatkowy trener. Ma to na nazwisko, ale myślę, że zbyt dużej roli nie będzie odgrywał, cały czas główną rolę. Przy głównej roli pozostanie Andrzej Dmitruk.
Staram się teraz znaleźć takie wydarzenie w boksie w roku 2009, które po prostu byłoby ikoną no, kończącej się dekady. I zastanawiam się, czy to może być kolejny pas Manny'ego Pacquiao, czy może to być na przykład pojedynek Davida Haya z Wałujewem, albo też dla naszych polskich kibiców pojedynek Andrzeja Gołoty z Tomaszem Adamkiem. Co według pana jest tutaj dla nas, dla polskich kibiców w tym wszystkim najistotniejsze?
Dla polskich kibiców na pewno walka Gołoty z Adamkiem to było największe wydarzenie. Jeśli chodzi o światowy boks, to w 2009 roku było bardzo dużo takich wydarzeń, które warte są zapamiętania. Na przykład zakończenie kariery przez Jokoza i niepokonanego, być może najlepszego w historii pięściarza kategorii super średniej. Zakończenie kariery przez Oscara De La Hoye, prawdopodobnie najbardziej medialnego pięściarza w historii zawodowego boksu. Pięściarza, który zarobił najwięcej na zawodowych ringach, którego walki zawsze przyzwały się najlepiej, który był ulubieńcem mediów, a dzisiaj chyba jest najpotężniejszą postacią w zawodowym boksie już jako promotor. Start turnieju Super 6 w kategorii Super średniej to również było duże wydarzenie i być może taki krok, który trochę zmieni myślenie o organizowaniu walk w przyszłości. Walki Manny'ego Pacquiao i z Rickiem Hattonem i z Miguelem Cotto to z pewnością było również wielkie wydarzenie. Powrót na ring Floyda Mayweathera Juniora, który umożliwia właśnie negocjacje do tej wielkiej walki z Manny'em Pacquiao w przyszłym roku. Oczywiście te negocjacje również same w sobie są wydarzeniem. Obiegają media na całym świecie, wszyscy nimi żyją, pasjonują się, nie będzie walki, będzie, prawdopodobnie będzie, mamy taką nadzieję. A w polskim boksie, tak jak pan powiedział, Andrzej Gołota, Tomasz Adamek, to była wielka gala. Pierwsza taka gala, kiedy czołowi polscy pięściarze walczyli wszyscy przeciwko sobie, takie bratobójcze pojedynki, wyszło z tego kilka bardzo ciekawych ringowych wojen. No i zwieńczalne to wszystko było tym pojedynkiem, którego ja osobiście nie byłem zwolennikiem, bo z prostego powodu, bo myślę, że Andrzej Gołota już jakiś czas temu, jakieś dwa lata temu powinien karierę zakończyć jakimś efektownym zwycięstwem, na przykład nad Mike'em Molo, to była dobra okazja do zakończenia kariery, bo tak naprawdę myślę, że za pieniądze, które zarobił Gołota za walkę z Adamkiem, można było tutaj ściągnąć jakiegoś pięściarza ze Stanów Zjednoczonych, nie wiem, Chrisa Berda, Hasima Rahmana, Shalana Brixa, czy innego pięściarza, byłego mistrza świata w wagi ciężkiej Stanów Zjednoczonych i miałoby to jeszcze trochę większą wartość sportową dla Tomasza Adamka. No ale telewizja Polsat, która inwestuje od wielu lat, miała takie sobie życzenie, podobnie zresztą jak w walce Pudzianowski-Najman, żeby zrobić duże medialne show, bo no nie wiem, znaczy w zasadzie mamy pewność, że walki Adamka z Brixem, czy z Berdem, czy z Rahmanem nie oglądałoby tyle osób, ile oglądało z Gołotą, no bo polscy kibice mają taką tendencję do cały czas wierzenia w Andrzeja Gołotę od początku, mają nadzieję, łudzą się, że zobaczą Andrzeja Gołotę sprzed 10 lat ze świetnym lewym prostym.
Taka jakby nasza polska reprezentacja piłkarska.
Tak, dokładnie. To jest dokładnie w tym samym stylu. I nic z tego nie wynika, jak Andrzej Gołota przyjechał już kilka dni przed walką z Adamkiem i robił pokazowe treningi, widać było, że nie może nawet do końca wyprostować swojej lewej ręki, no to ci nawet, którzy liczyli na cud w walce z Adamkiem, no to okazało się, że ten cud może nawet do zwycięstwa Gołocie nie wystarczyć. Więc no, mi się trochę przykro patrzyło na ten pojedynek, ale mimo wszystko było to ogromne wydarzenie. Na pewno boksowi w Polsce to nie zaszkodzi, na pewno pomoże. Taka medialna impreza i takie super medialne imprezy są potrzebne dla popularyzacji tej dyscypliny i też dla wyrobienia takiej stałej kibicowskiej grupy, jaką na pewno po tej konfrontacji wzbudził Tomasz Adamek. No i chyba to było najważniejsze wydarzenie. Ale trzeba też pamiętać o sukcesach innych pięściarzy, bo Rafał Jackiewicz w przyszłym roku będzie walczył o Mistrzostwo Świata, Krzysztof Włodarczyk będzie walczył o Mistrzostwo Świata, tak więc na wiosnę możemy mieć dwóch mistrzów świata w boksie zawodowym. Albert Sosnowski zwalczył Mistrzostwo Europy w kategorii ciężkiej. Grzegorz Proksa będzie boksował na początku już przyszłego roku w styczniu z czołowym pięściarzem brytyjskim o Mistrzostwo Unii Europejskiej, tak więc naprawdę coraz więcej takich poważnych sukcesów w polskim boksie zawodowym, no i możemy się tylko z tego cieszyć. 2009 był dobry dla polskiego boksu zawodowego i 2010 to, o czym powiedziałem, może być jeszcze naprawdę jeszcze lepszy, bo i Rafał Jackiewicz, i Krzysztof Włodarczyk, a być może nawet pod koniec roku Tomasz Adamek staną do walki o Mistrzostwo Świata. No i życzymy im wszystkiego najlepszego.
Oczywiście, my również trzymamy kciuki za naszych polskich bokserów. Już musimy, panie Piotrze, kończyć naszą rozmowę, ponieważ program boksu dobiega końca. Dziękuję bardzo za komentarz, no i dziękuję też również za wypowiedzi dotyczące zarówno roku 2009, jak i też prognoz na rok 2010. A moim gościem był Piotr Momot, obecnie redaktor oczywiście portalu internetowego Boxer.org, znany również z tego, że współpracował z działem sportowym Super Expressu, no i komentuje również oprócz boksu mecze tenisowe w różnego rodzaju telewizjach, ale też mediach. Bardzo dziękuję za tą rozmowę.
Dziękuję również, pozdrawiam.
Pozdrawiam i do usłyszenia.
Radio Tok Sport. Gwiazdy są po naszej stronie.
Słuchacie Radia Tok Sport. Gorąco polecam, Agnieszka Radwańska.
Hello, I'm Leo Beinacker. You're listening to Tok Sport Radio.
Liczy się tylko sport. Radio Tok Sport.
Witam, słuchajcie Radia Tok Sport. Polecam gorąco, Leszek Miklas.
Pierwsze w Polsce radio sportowe. Radio Tok Sport. www.toksport.pl.
Witam, słuchajcie Radia Tok Sport. Gorąco polecam, Jan Urban.
Radio Tok Sport. Sport do granic wytrzymałości.
Rafał Boguski pozdrawia słuchaczy Radia Tok Sport.
Radio Tok Sport. Kibicuj i przeżywaj emocje razem z nami.
Witam, słuchajcie Radia Tok Sport. Gorąco polecam, Jacek Grębocki.
Takiego radia jeszcze nie było. Radio Tok Sport. Pierwsze w Polsce radio sportowe.
Ciebano, piłkarzyk Wisły Kraków i pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radio Tok Sport.
Witam, słuchajcie Radio Tok Sport. Gorąco polecam, Jan Mucha.
Radio Tok Sport. Gwiazdy są po naszej stronie.